Zgodnie z zapowiedzią jest dziś z nami pan dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Witam serdecznie panie doktorze, dzień dobry.
Witam pani redaktor, dzień dobry.
Naukowcy z Uniwersytetu Glasgow potwierdzają, rinowirusy, patogen odpowiedzialne za przeziębienia, mogą utrudniać zakażenie koronawirusem. Panie doktorze, na czym to polega?
Dobrze, że zaczęliśmy przynajmniej raz od innych patogenów.
Prawda?
Już się ucieszyłem, proszę państwa. No cóż, rinowirusy to są takie wirusy oczywiście, które należą do pikornawirusów, taka rodzina. Mhm. To są też wirusy RNA. To są wirusy, które są najczęstszą infekcją ludzi. Najczęstszą. Nam się teraz wydaje w dobie pandemii, że to koronawirus jest tak. Najczęstszy, mhm. Oczywiście i tak jest teraz. Jest największym czynnikiem patogennym, ale rinowirusy odpowiadają za 30-50% chorób przeziębieniowych. Za 30-50%. Więc naprawdę bardzo dużo przypadków, bardzo jest to najpowszechniejszy wirusowy czynnik zakaźny u ludzi. I to zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych. Zidentyfikowano ponad 100 serotypów tego rinowirusa. Rin to jest po grecku nos. I te rinowirusy kochają przebywać w nosie. Dlaczego tak jest, że atakują właśnie nos, a na przykład nie atakują dolnych pięter układu oddechowego, tylko górne. Dlatego, bo one są tak zbudowane, mają takie otoczki, takie właściwości, że najlepiej się czują w temperaturze 33, 34, 35 stopni. Temperaturę, którą rzeczywiście mamy w nosie. Dosłownie. Mhm. Nie w przenośni, tylko dosłownie. Mhm. Natomiast temperaturę, którą mamy w dolnych partiach dróg oddechowych, to jest temperatura wyższa, 37, prawda? 36 z groszami, 37 albo nawet nieco wyżej w płucach. Więc one atakują górną partię i odpowiadają za katar, za kaszel, za pobolewanie gardła, ale przede wszystkim za nieżyt nosa, za taki nieżyt nosa, który jest duży. I teraz tak, jeżeli mamy zakażenie jednym patogenem, no to oczywiście troszeczkę, co prawda, punkty uchwytu są inne, jeśli chodzi o wirusy, ale zidentyfikowano takie punkty w jamie ustnej, to są takie punkty ACE2, takie miejsca, gdzie koronawirus się do nas czepia. Natomiast rinowirusy poprzez tą swoją infekcję blokują wejście przede wszystkim do koronawirusa w sposób absolutnie mechaniczny. To jest nie tyle opowinowactwo do określonych receptorów.
Tylko co, panie doktorze, byłem wcześniej zajęte.
Tak, byłem wcześniej zajęte, nie wchodzicie, więc w jakimś stopniu, w niewielkim stopniu, no umówmy się, to jest raczej kazuistyczna taka rzecz, która mówi o tym, że jedna infekcja trochę broni przed kolejną infekcją wirusową i rzeczywiście my tak obserwujemy. My obserwujemy, że jeżeli ktoś ma infekcję wirusową, to później łatwiej o nadkażenia bakteryjne. Natomiast wirus na wirusie to najczęściej tak nie jest, żeby jedno może być jedno po drugim, ale nie dwie rzeczy naraz. Więc no tu w tym sensie oczywiście jakaś jest to blokada, cudzysłów oczywiście, w jakimś stopniu jest to blokada, ale nie za duża, umówmy się, nie za duża. To nie będzie miało jakiegoś bardzo praktycznego znaczenia oczywiście, no bo co, chorować, żeby nie chorować.
No tak, oczywiście, czyli na przykład, panie doktorze, mamy katar, tak. Czujemy tak zwane zwykłe przeziębienie, możemy podejrzewać, że dzięki niemu ominie nas COVID?
To nie, no nie możemy, no nie możemy. To w tym momencie może nas owinie, ominie, ale na pewno nie w dłuższej perspektywie. To właśnie dlatego mówię, że jest to takie, powiedzmy sobie, informacja, która nie do końca tutaj znajduje, czy będzie znajdowała potwierdzenie w praktyce prawdopodobnie. Nie ma na to takiego dowodu wprost.
Panie doktorze, Brytyjczycy wspominają o trzeciej dawce szczepionki. U nas takie rozwiązanie jest niemożliwe, czy jest również możliwe?
U nas też jest ewentualnie możliwe. No musimy o tym myśleć, dlatego, bo musimy wiedzieć, czy chcielibyśmy wiedzieć, jak długo będziemy po przechorowaniu, po zaszczepieniu odporni. Odporni na koronawirusa. I teraz do końca nie jesteśmy tego pewni. Wiemy w perspektywie no, kilku już miesięcy, ponad pół roku, że w pojedynczych przypadkach nawracają infekcje. W pojedynczych przypadkach, bardzo nielicznych, dochodzi do reinfekcji koronawirusa. No to wynikać może oczywiście ze słabości naszego, najprościej mówiąc, układu immunologicznego wobec tego patogenu, a dzieje się to zapewne dlatego, że nie wytworzyliśmy w odpowiedni sposób na przykład odpowiedzi. Skuteczność tej szczepionki na poziomie 95% jest oczywiście tą skutecznością dla osoby zdrowej, młodej, która jest w stanie maksymalnie sprężyć ten swój układ odpornościowy, mówiąc najprościej. Natomiast na pewno nie jest dla osoby starszej albo nawet osoby młodej na lekach immunosupresyjnych, czy będącą z chorobami przewlekłymi, młodej z chorobami przewlekłymi. I teraz w takiej sytuacji oczywiście możliwe jest nawet po drugiej dawce zachorowanie, po szczepieniu, no w 10% czy 12% nawet u takiej osoby. Ono na szczęście jest łagodne, ale w związku z tym, że dotyczy często osób właśnie starszych, które mają bardzo dużo, mają zespół kruchości, mają lat 90-100, albo 80 kilka z wieloma chorobami przewlekłymi, no to niebezpieczeństwo, że nawet to trzecie zachorowanie, o którym tylko wiemy tyle na dzisiaj, kolejne zachorowanie, drugie zachorowanie mogłoby oczywiście spowodować jakieś duże perturbacje czy spore perturbacje zdrowotne. I stąd między innymi oczywiście, ale głównie stąd ta, jak się wydaje, prędzej czy później potrzeba trzeciej dawki. Czy nazwiemy to trzecią dawką, czy kolejną dawką, no to już jest co innego, bo być może będziemy się szczepili raz na rok, raz na dwa lata. Nie wiemy jeszcze tego. Nie ma na ten temat jasnych prac i rekomendacji w tym zakresie za wcześnie, żeby na pewno coś powiedzieć.
Chociaż słyszymy, że od kwietnia szczepienia mają ruszyć z kopyta, zapowiada rząd i szykuje zmiany. Jak ustalił dziennik Fakt, by szczepionki można było podać jak największej liczbie ludzi, mają powstać dodatkowe punkty szczepień, między innymi, czytamy w Fakcie, w remizach, a nawet przy centrach handlowych. Panie doktorze, czego te zmiany w szczepieniach mogą jeszcze dotyczyć i czy rzeczywiście te punkty szczepień w remizach przy centrach handlowych to jest realny pomysł?
No wszystko można zorganizować. Pytanie, czy znajdziemy kadrę. No i tu zaczynają się pewne kontrowersje. No właśnie, przy lekarzy, dlatego, bo no, farmaceuci, diagności laboratoryjni, ratownicy, panie pielęgniarki, położne uczestniczą w części, oczywiście w kursach, dodatkowych takich kursach do kwalifikacji do szczepienia. I właściwie nie wiadomo, czy będzie to kwalifikacja do szczepienia. Pewnie w najbliższych dniach to wszystko zostanie dokładnie określone. Czy to będzie kwalifikacja do szczepienia i szczepienie, czy to będzie tylko szczepienie. Na ile punktów będzie lekarz i czy w ogóle będzie. I tutaj zaczynają się trochę schody i trochę pewne problemy, z którym niekoniecznie jako lekarz tak do końca bym się zgodził. Trzeba na pewno odczarować szczepienia i w przyszłości to zrobić, żeby szczepienia mogli wykonywać inni fachowi pracownicy ochrony zdrowia. Na pewno, dlatego, bo taka jest tendencja i od lat w aptekach szczepią przeciwko grypie w Wielkiej Brytanii farmaceuci, i tak dalej, i tak dalej. Tych przykładów jest bardzo, bardzo dużo. I to są ludzie wykształceni, którzy mają pewne umiejętności. Tylko pytanie, po pierwsze, czy nasze społeczeństwo jest do tego przygotowane? I czy jeden
mentalnie,
błąd...
Tak.
Mentalnie, tak. Mentalnie. Głównie o to chodzi. Czy jeden błąd nie spowoduje, że się wykolei program szczepień? Oczywiście ten błąd może popełnić każdy pracownik i lekarz też, ale tutaj no, w sytuacji, w której doszłoby do jakichś powikłań na miejscu, nie byłoby lekarza, trzeba by było wdrożyć pomoc, to jak? No, szczepimy, nie wiem, w samochodach, bez wywiadu, bez badania. Ja badam pacjentów przed badam, czy nie mają infekcji, rozmawiam z nimi. To nie jest takie proste i to jest element no, diagnostyki i leczenia i kontroli zarezerwowanej dla lekarza. Więc niektórzy mają mniejsze wątpliwości niż ja z kolegów lekarzy, ale część z nas ma takie wątpliwości. Ja póki co jestem zwolennikiem rozszerzenia, jak największego rozszerzenia tych punktów szczepień, jak największej ilości punktów szczepień, innej organizacji punktów szczepień, wysłania, uwolnienia też w dużym stopniu, też niedługo, tych szczepień na szczepienia populacyjne, tak żeby wszyscy mogli wszędzie się zaszczepić, ale wszędzie to niekoniecznie w remizie, bo to tak się wydaje wszystko z pozoru proste. Z pozoru proste. Jeżeli do tego dojdziemy, że dochodzi fakt, że no, bardzo często ten pacjent przychodzi z wielką dokumentacją lekarską, no komu on będzie pokazywał to? Fachowemu pracownikowi, który jest na pewno w stanie dzisiaj ocenić, czy ten pacjent może, czy nie może. Proszę Państwa, no, mam wątpliwości co do tego rozwiązania i głośno o tym mówię, żeby nam się to nie popsuło, a z drugiej strony uważam, że trzeba inaczej zorganizować szczepienia, troszkę dać więcej swobody, inne szczepionki do POZ-u, inne do szpitali węzłowych, starać się już troszeczkę, jak będą te szczepionki, bo będą wreszcie, bo to był oczywiście główny, podstawowy problem, no trochę inaczej zorganizować ten system, żeby było łatwiej, bo dramatyczne są problemy, jeśli chodzi o dostawy, zaopatrzenie, to jest ślęczenie po nocach dziesiątek ludzi, którzy muszą to zorganizować, tysiące telefonów. No, można to zorganizować, na pewno będzie przy dużych dostawach lepiej.
Panie doktorze, czy alergia zwiększa ryzyko zachorowania na koronawirusa?
No, można powiedzieć w ten sposób, że każda choroba dodatkowa może, poza tymi takimi no, czynnikami, które w pewnym sensie trochę mogą blokować, jak mówiliśmy o rinowirusach, przez krótki okres czasu, zresztą dodajmy najczęściej, bo ta choroba przeziębieniowa rinowirusowa jest krótka, może oczywiście pogarszać przebieg i rokowanie koronawirusa przede wszystkim. Alergia nas nie będzie chroniła, alergia nam będzie tutaj w tym momencie pewnie przeszkadzała. Oczywiście, jeżeli to będzie alergia typu astma oskrzelowa, no to ona jest oczywiście czynnikiem, który wręcz predysponuje do koronawirusa, a przynajmniej należałoby tu myśleć o szybkim szczepieniu, zabezpieczeniu się przeciwko koronawirusowi. Oczywiście są choroby jeszcze poważniejsze, które do niego predysponują, do cięższych przebiegów. Oczywiście POHP, niewydolność krążenia, choroby nowotworowe. To są te, o których zawsze cukrzyca, otyłość i tak dalej, Państwo wiecie, to o tym mówimy bardzo często. Natomiast alergia jako taka no, jest czynnikiem przede wszystkim diagnostycznie trudnym, bo te objawy teraz zaczną się za chwileczkę, rozpocznie się taki kalendarz pylenia w Polsce i będzie się wszystko ze sobą mieszać. Właśnie choroba przeziębieniowa, właśnie uczulenie czy alergia na pyłkowica, na leszczynę, na olszę, na wierzbę, na brzozę, zaraz na topole, na dąb. Oczywiście zaczną się trawy, babka, szczaw, pokrzywa, komosa, bylica, więc no tutaj wszystko ruszy, praktycznie wszystko
ruszy.
Już część ruszy.
Po prostu, tak?
Tak,
kochamy
tak,
wiosnę.
Tak. Od kwietnia tak naprawdę to mamy już wszystko, a od maja to już prawie wszystko. Skończy się leszczyna, olsza, a reszta najlepsze jest.
Panie doktorze, więc, coraz więcej z tych objawów covidowych. Na początku mówiliśmy o gorączce, prawda, o bólu gardła. Teraz dochodzi ból brzucha, teraz dochodzą zatoki, czyli niemal wszystko.
Tak, niemal wszystko, tak, tak, tak. Trochę nam się ten obraz zmienił, nieznacznie się zmienił. Jakichś dużych prac na ten temat nie ma, jak to będzie wyglądało, ale ta wersja brytyjska rzeczywiście chyba częściej ból gardła, bóle głowy, bóle okolicy właśnie zatok. Generalnie przebieg jest podobny oczywiście, bo to jest wszystko Niestety czy niestety w jednej rodzinie, ale rzeczywiście no, bóle brzucha u dzieci są częściej. Tradycyjnie zresztą zawsze brzuszek bolący to jest objaw, o którym dziecko mówi nawet jak ma, no cóż, anginę na przykład.
Panie doktorze, pytanie od naszych radiosłuchaczy o heparynę. Czy rzeczywiście jest skuteczną pomocą w leczeniu koronawirusa? I kolejne pytanie o amantadynę.
No, amantadynie to powiem tak, że no, nie, dopóki nie będzie prac naukowych, to proszę Państwa, nie sięgajcie po nią. Jeżeli będą prace naukowe mówiące o tym i będzie ona uznanym lekiem, to oczywiście bardzo dobrze. Trwają dwa projekty naukowe, które nie są skończone i oczywiście są osoby, nawet ze świata medycznego, pojedyncze osoby, które mówią o tym, że będzie to lek skuteczny. Większość ma postawę wyczekującą i ta postawa jest uzasadniona, proszę Państwa, bo to nie jest sobie taki lekki lek, delikatny lek. To jest lek neurologiczny, który ma też szereg objawów niepożądanych i nie wolno go używać samemu pozarejestracyjnie. Poza tymi wskazaniami, które są i wydaje się on z przepisu lekarza, a nie z internetu. To jedna uwaga. Natomiast jeśli chodzi o heparynę, heparyna jest lekiem, który mówiąc najprościej przeciwdziała zakrzepom. Heparyna jest lekiem, który czasem jest stosowany także w takich chorobach infekcyjnych, ale samemu nie wolno tego robić. Niestety robią to pacjenci. Tak jak biorą sami antybiotyk, wziewne sterydy, sterydy systemowe, właśnie heparynę, bo tam została, bo babcia szła na operację i zmieniła doustne antykoagulanty na heparynę i w tym zostało kilka fiolek. Ja się źle czuję, pewnie mam koronawirusa, wstrzyknę sobie heparynę. Nie wolno tego robić, proszę Państwa. Tak jak nie należy robić czegoś takiego, że się bierze leki, które jak nazywacie Państwo, rozrzedzają krew, czyli heparyna, czy różnego rodzaju kwasy acetylosalicylowe, wiemy o jakich lekach chodzi. I wtedy idziemy na przykład na szczepienie AstraZeneca, bo jakoby ta AstraZeneca powoduje więcej zakrzepów. No nie można, no mówimy tyle razy, że już na pewno kto chciał to usłyszał, kto nie chciał to i tak nie usłyszy, ale niech się sam nie leczy.
Panie doktorze, na koniec dwa pytania. Co zrobić, jeśli ktoś miał kontakt z zakażonym?
No przede wszystkim zostać w domu i skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym możliwie jak najszybciej, nawet przy braku objawów. Wtedy zawiadomić można sanepid także. Wtedy będzie sytuacja taka, że lekarz zaleci pozostanie w domu przede wszystkim, nie chodzenie do pracy, obserwacje. Jeżeli by się zaczynały już objawy albo już ten kontakt byłby no, na tyle wyraźny i też pewne objawy się zaczęły, to w tym oknie, w którym diagnostyka jest możliwa, czyli no, w zasadzie dwa dni przed objawami oraz w czasie objawowym około 5-6 dni, wykonać należy test i wtedy jesteśmy z tej kwarantanny zwolnieni oczywiście na ten czas i postępować dalej zgodnie ze wskazaniami lekarza i kontaktując się z nim bardzo szybko.
Panie doktorze, coraz bliżej jesteśmy, taką mamy nadzieję, wielkanocnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. To może na chwilę zatrzymamy się na diecie. Była mowa u nas także o tym serwisie informacyjnym. Dlaczego warto postawić w swojej codziennej diecie, uwaga, na chrzan i na jajka?
No, jajka i chrzan są składnikiem urozmaiconej diety i zawierają w pierwszym przypadku dużo różnego rodzaju flawonoidów oraz w drugim przypadku pełnowartościowe białko, ale oczywiście ani z jednym, ani z drugim nie można przesadzić, nie tylko w czasie Wielkanocy. Dieta musi być zróżnicowana, ale nie może się opierać tylko na takich produktach, które wymieniamy, jeszcze pionkę, kiełbaskę i te wszystkie smaczności. Jesteśmy szczęśliwi, tylko krótko, najczęściej krótko, więc proszę Państwa, w święta trochę więcej, ale generalnie ostrożnie z takimi rzeczami, które się nam ze świętami kojarzą.
No to wspaniale. Panie doktorze, ale przecież nasza babcia mówiła, chrzan czosnek chroni przed wirusami.
Czosnek zawiera alicynę. Chrzan też takie produkty, które, takie substancje, które w małym stopniu, ale trochę nas chronią. No nie uchronią nas przed koronawirusem, ani przed potężną infekcją, ale przed chorobą przeziębieniową lekką, chociażby taką lekką rinowirusową, jeżeli będziemy stosowali te rzeczy, jeżeli będziemy jeszcze do tego dobrze się wysypiać, przebywać dużo na świeżym powietrzu, uprawiać sport, czyli hartować, zwiększać swoją odporność nie tylko poprzez jedzenie smacznych rzeczy od babci, no to będzie lepiej.
Panie doktorze, spokojnych, błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Dużo zdrowia i spokoju. Pan doktor Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych, był dzisiaj z nami. Dziękuję i do usłyszenia.